Bóg daje wzrost. I tekstem, który będzie nas prowadził, jest tekst pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian 3:6-10. Przeczytajmy może ten tekst. Paweł pisze: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Apostoł Paweł miał świadomość, że uczestniczy w dziele budowania Kościoła jako współpracownik Boga. A tak można by streścić pokrótce ten fragment, który tutaj mamy przed oczyma. I kiedy mówimy o Kościele, są bardzo różne reakcje. Kiedy mówimy o zborze, w bardzo różny sposób ludzie opowiadają. Jedni mówią ze spuszczoną głową, inni mówią ze zmarszczonym czołem, a jeszcze inni promienieją na twarzy, jak zaczynają mówić o zborze, bo żyją zborem, prawda, i sprawia im to radość. Oczywiście ci, co marszczą czoło, często też dokładnie tak samo, tylko po prostu taki mają, a nie inny sposób bycia czy wyrażania. Chciałbym tutaj na początku powiedzieć o tym, w jaki sposób związani jesteśmy z dziełem Bożym, tutaj, w tym zborze. Postawić trzy pytania. Czym jest dla ciebie ten zbór? Jaką wartość ma w twoich oczach? Czym jest dla ciebie Kościół Jezusa Chrystusa? Takie pierwsze pytanie jakby z trzech części. Drugie. Jakie uczucia towarzyszą ci, gdy przychodzisz do zboru? Gdy myślisz o nim? Gdy modlisz się o niego? Gdy rozmawiasz o nim? Jakie uczucia ci towarzyszą? Trzecie, czy jesteś aktywnie zaangażowany, zaangażowana w działanie w zborze na rzecz Bożej sprawy i jak opisałbyś towarzyszące temu uczucie? Tam, gdzie jesteś zaangażowany, to co robisz? Co temu towarzyszy? Jakie uczucie? Pan Jezus jest dla mnie wzorem. On powiedział: gorliwość o Twój dom mnie pożera. Jezusa pochłaniały sprawy Ojca. Pochłaniało dzieło, które Mu zlecił. Ono nie było dla Niego ciężkim obowiązkiem. To było absolutnie pasją Jego dnia, Jego życia. Albo inny fragment. Psalmista powiedział: lepszy jest dzień w przeciągach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Masz takie wrażenie, gdy przychodzisz do zboru na przykład? By spotkać się z braćmi, siostrami, by oddać Bogu chwałę. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Jakby parafrazując, chętnie idę, by oddać Bogu chwałę. Tu jest mowa akurat o świątyni. My jesteśmy dzisiaj świątynią Ducha Świętego. My jesteśmy dzisiaj Kościołem. Ale co czujesz, przychodząc tutaj? Czy idziesz z chęcią? Co temu wszystkiemu towarzyszy? I jeszcze trzy pytania. Czy jesteś przepełniony pasją dla Bożych spraw? Czy jest to uczucie, którego już dawno nie pamiętasz? Czy kiedy służysz, jest w tym żarliwość, ogień? Czy może już po prostu pozostał tylko obowiązek? On jest ważny, ale gdzieś zgasła ta pasja, która towarzyszyła Twoim działaniom jeszcze kilka lat temu. I w końcu, czy jesteś wiernym szafarzem? Czy może jesteś osobą, która służyła, doznała zniechęcenia i zostawiła swoją służbę, mówiąc: ja denerwuję może innych, albo po co to robić, skoro wszystkim to przeszkadza, albo czy ktoś to w ogóle docenia, i zostawiłeś swoją służbę, tak naprawdę, którą pełniłeś nie dla siebie, dla Boga, bo Bóg cię tam postawił. Chcemy dzisiaj mówić o tym, że Kościół, za tym słowem stoi architekt, za tym słowem stoi plan i za tym słowem stoją wykonawcy. Możesz zobaczyć siebie w tym miejscu albo się do tego zdystansować. Czy zgodzicie się ze mną, że każda budowla wymaga planu budowy? To do wujka trzeba by się zapytać. Prawda, wujek? Nie ma sensu budować, jeżeli nie ma planu. Do 20 metrów tylko. No właśnie. Prawda? Dalej. Czy każda budowla wymaga architekta, nadzorcy, wykonawców? Samo się nie zbuduje, prawda? Nawet są przepisy takie. O. Dalej. Czy każda budowla wymaga zorganizowanego, przemyślanego i celowego działania? Wszystko, prawda? Czy się zgodzicie, że Bóg działa według planu? A jego działania są przemyślane i precyzyjne. Zgodzicie się czy nie? Takie pytanie. Zobaczmy. Bóg mówi tak. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej filary? Kto założył jej kamień węgielny? To jest budowa. Plac budowy. A architektem i w tym wypadku również wykonawcą jest sam Bóg. Dalej zauważa Salomon. Pan mądrością ugruntował ziemię. Mądrością. I rozumem stworzył niebiosa. Piękny werset. Potrzeba było mądrości i niezwykłego rozumu, żeby to wszystko stworzyć, żeby działało tak, jak działa. My mówimy, że Bóg stworzył słowem, powiedział i stało się. Ale za tym stoi plan, za tym stoi mądrość, za tym stoi Boży rozum. To, jak Bóg widział te rzeczy i zrealizował je. Dzięki Jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Ja jakby idę celowo w tym kierunku, by pokazać nam, że wszystko, co Bóg robi, wymaga planu. Wszystko. Każda jedna rzecz. Nawet kiedy my ludzi nie planujemy, angażując się w służbę dla Boga, On planuje. On myśli o tym. Ja wiem, że nie możemy sprowadzić Boga do jakby tego, jak działa człowiek. Wiemy o tym. Bóg jest wszechwiedzący. On jest w pełni mądry. Ale mimo to, gdy oddawane jest Jego działanie, to jest mowa o rozumie, o wiedzy, o przygotowaniach. To wszystko również, zobaczymy, dotyczy zboru, jak najbardziej. A więc ja jestem przekonany, że każde Boże dzieło poprzedza plan. Jest w nim mądrość i użyty był rozum. I my w zborze nie działamy chaotycznie. Nawet nie chcemy chaotycznego działania. Mówimy, trzeba wszystko przemyśleć. Trzeba wszystko przemodlić. Dobrze jest to przepościć, używając takiego słowa, czyli modlić się, pościć i trwać przed Bogiem w pokorze. Panie, jak Ty to widzisz? Paweł planował, ale był otwarty na Boże działanie. Kiedy Bóg stawiał, zamykał drzwi, on potrafił rozróżnić i powiedzieć, Bóg zamknął mi drzwi. Inne były jego plany. Pozwólcie, że podam wam przykład z listopadówką. Już wam mówiłem o tym przy okazji nabożeństwa, kiedy, no nie ukrywam, zrobiło mi się gorąco, jak się dowiedziałem, że Wojtek Kowalewski, pastor z drugiego zboru, nie przyjedzie, by mieć wykład dla naszej młodzieży. To był bardzo krótki czas przed listopadówką, bardzo krótki czas na jakąkolwiek reakcję. Już informacje o listopadówce poszły do wszystkich ludzi, my się gorąco modliliśmy. Ja was prosiłem, módlmy się o ten czas. Boże, co chcesz zrobić? Bo ja byłem przekonany, że Bóg przygotował coś na ten czas. Modliliśmy się o to, I tak Bóg sprawił, że dotarliśmy do Henryka. Zaczęliśmy rozmawiać z nim na temat tej listopadówki i on był otwarty. I myślę, że młodzież może potwierdzić, ja takie miałem wrażenie, że to, z czym przyjechał Henryk, z czym Bóg go przysłał na tę listopadówkę, było absolutnie na ten czas. Wiele osób powiedziało, że otrzymało odpowiedzi. Jechało na tę listopadówkę z zapytaniem i tam otrzymali odpowiedź. Na sposób ludzki wydawałoby się plan runął. Ale dzisiaj patrzymy i mówimy, chwała Bogu. Wszystko było przygotowane, a Bóg zamienił tylko wykładowcę. Także Bóg przygotowuje to, co chce robić. I powinniśmy o tym pamiętać. Zobaczmy na przykład kolejne przykłady. Bóg zleca Mojżeszowi budowę arki. I mówi mu tak, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory, w arce powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołu, a zrobisz ją tak. I podaje mu plan. Prawda? Według tych proporcji. Oczywiście. Następny przykład. Kiedy Bóg mówi do Mojżesza na górze, mówi do niego, wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. I znowu Mojżesz miał plan, według którego miał działać. Właściwie jego posłuszeństwo, jego służba sprowadziły się do zrealizowania tego, co Bóg zaplanował. Oczywiście jest to niezwykły projekt, bo potem jest mowa o tym, że ten przybytek ziemski, on jest cieniem tego, co jest w górze, tak? Na przykład w liście do Hebrajczyków czytamy. Niemniej to mi pokazuje, że Bóg działa w oparciu o plan i ten plan przekazuje nam. Przekazuje tym, którzy mu służą. I w końcu bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy Paweł pisze o swoim powołaniu do pogan. I co tam czytamy? Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu. Bóg przygotował zbawienie dla nas i to było ukryte. Nikt o tym nie wiedział, aż we właściwym czasie zobaczyło światło dzienne. Czy zgodzisz się ze mną, że to, co uczynił Bóg, zawsze było dobre? Prawda? Absolutnie tak. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to nawet bardzo dobre. Bardzo dobre. Ci, którzy mieli radość i przywilej włączać się do Bożej pracy, mogli widzieć efekty tej współpracy. Kiedy realizowali Boże zamierzenia, Boże plany, to dawało im niesamowitą satysfakcję, ponieważ pochodziło stamtąd, od Niego, bezpośrednio. Z Kościołem jest identycznie. Kościół jest świadectwem Bożej mądrości. Zaraz pokażemy ten fragment. Jest świadectwem Jego chwały. Wiecie, to jest niezwykłe. Kościół tworzą ludzie tacy jak my. Nie jesteśmy doskonali. Upadamy. A jednak ta budowla przynosi Bogu chwałę. To jest niezwykłe. Kościół Jezusa Chrystusa nie jest przypadkowym bytem. Nie jest budowany chaotycznie, od przypadku, bez celu. Nie. Chcę tutaj powiedzieć, że Kościół wychodzi poza nabożeństwa również, bo jego celem, do czego został powołany, to coś więcej niż nabożeństwa. One są bardzo ważne. Przychodzimy, by oddać Bogu chwałę, przychodzimy, by modlić się i by słuchać Bożego Słowa. Ale to powinno nas inspirować, by służyć Bogu. By służyć Mu tam, gdzie jesteśmy postawieni. Tam, w tych miejscach pracy, szkoły, zamieszkania, tam być Jego świadectwem. Nabożeństwa, wspólne spotkania powinny nas jakby inspirować do służby. Z całą pewnością Kościół jest budowany według planu, a architektem jest Jezus Chrystus. On posługuje się świadomymi chrześcijanami, chcę tu podkreślić, świadomymi, dojrzałymi chrześcijanami, by budować swój Kościół. Bo nie każdy oddaje się na służbę Bogu. I tu nie chodzi o seminarium, prawda? Nie chodzi o kończenie szkół teologicznych, ale chodzi o służbę w codziennym życiu. Z wieloma z was już rozmawiałem i opowiadaliście mi o swoim życiu. To się powinno znaleźć w jakiejś książce, w podręczniku o pionierach ruchu baptystycznego. Bo są to niezwykłe świadectwa. To powinna usłyszeć nasza młodzież, wy się wzbraniacie przed tym. Ale oni to powinni usłyszeć. Powinni usłyszeć, jak budowano ten zbór, i nawet nie chodzi o kaplicę. Jak prowadzono tutaj służbę misyjną. Jak to wyglądało. Oni siedzą, nawet nie wiedzą, że niektórzy z was tutaj byli bardzo mocno zaangażowani. Wszyscy byliście w jakimś stopniu. Nie znają was od tej strony. Szkoda. Powinni poznać. Na tej opoce, mówi Jezus, zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Wiecie, co to znaczy? Specjalnie wytłuściłem słowo zbuduję. Bo Jezus mówi, ja doprowadzę to dzieło do końca. Przyjdzie dzień, kiedy Kościół będzie skończony w sensie projektu. Już nie będzie krzątania się, noszenia cegieł. Dzieło będzie zakończone. Albo będziesz w grupie ludzi, którzy będą mieli poczucie satysfakcji, że w tym uczestniczyli. Albo zrozumiesz, że już jest za późno, by cokolwiek zrobić. Bo dzieło będzie ukończone. Dzieło będzie ukończone. Czy jesteś tego świadomy, że Jezus kiedyś skończy budować Kościół? Ten czas dobiegnie końca. Czy świadomie uczestniczysz w budowaniu Kościoła, lokalnego zboru, poprzez osobiste zaangażowanie? Świadomie wybierasz. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że czas jest najwyższą wartością. Mi zajęło odkrycie tego trochę w swoim życiu. Że najdroższe, co mam, to jest mój czas. I naprawdę staramy się mądrze go pożytkować w tygodniu. Często pracujemy bardzo dużo. Czy ten cenny czas ofiarowujesz Bogu, służąc Jemu, wiedząc, że poświęcasz to, co naprawdę cenne, ale czymże to jest? Na tle tego, czego uczestnikiem się stałeś. Czy następstwem twojej służby jest wzrost? Wzrost duchowy, twój osobisty i tych, którym służysz. Bo mówiliśmy, pamiętacie, Kościół jest organizmem. Ścięgna, które zależą od siebie, współpracują. Czy przekłada się twoja służba na to, że inni są posileni? Zachęceni. Patrzą na ciebie i mówią, ja chcę być jak ten wujek. Ja chcę być jak ta ciocia. Albo młodsi mówią, ja kiedyś taki będę. Wróćmy do naszego początkowego fragmentu. Zbliżamy się do końca. Paweł mówi, ja zasadziłem. On wie, co robił. On zakładał zbory. Po nim przychodził Apollos i on podlewał, czyli nauczał tam w tych zborach. A mówi, a wzrost dał Bóg. Każdy z nas coś robi w zborze, a wzrost daje Bóg. Dzisiaj jakby chcemy, by zabrzmiało to, że to, co Bóg czyni, w tym jest życie. Żaden nasz trud nie jest daremny w Panu, żaden. Wzrost daje Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Czy to jest zdanie prawdziwe w Twoim życiu, że współpracujesz z Bogiem? To jest zaszczyt, bez dwóch zdań. Był taki czas w moim życiu, kiedy nie służyłem w kościele. Zajmowałem się prowadzeniem firmy. Na którymś nabożeństwie w modlitwie płakałem i modliłem się: Boże, pozwól mi wrócić. Bo to jest największy sens w moim życiu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Czy to, co robisz w zborze, troszczysz się, starasz, by było w mądry sposób prowadzone. Modlisz się o to do Boga. Boże, pokaż mi, jak robić to lepiej. Pokaż mi, jak robić to, by to przynosiło wzrost. Panie, pokaż mi, by ta służba była zachętą dla innych. Chcę tutaj wrócić do tych z was, którzy wiem, że służyliście kiedyś w zborze. Byliście odpowiedzialni za różne dziedziny życia w tym zborze i dzisiaj już nie jesteście. Macie prawo. Ale wiecie, jakim komfortem jest, kiedy tacy ludzie jak wy, którzy przez lata służyli Bogu, mogą wziąć nowe pokolenie i powiedzieć: chodź, pokażę ci, jak to się robi. Jedno ze słów, które słyszeliśmy z nauczań w czasie listopadówki pastora Henryka Skrzypkowskiego, to było tak, gdzie mówił o tym, że popełniamy pewien wielki grzech jako nauczający. Że nie zabieramy tych, których uczymy, nie pokazujemy im w praktyce, jak rzeczy robić. Ponieważ te nowe pokolenia nie powinny uczyć się na błędach swoich. Nie powinny powtarzać tych samych błędów, które wy może ileś tam lat temu popełniliście. Wy o nich wiecie. I moglibyście im powiedzieć, ostrzec ich o tym. Powiedzieć: nie musisz tego robić. Ja już to robiłem, wiem, że tak jest. Posłuchaj rady. No, inna rzecz, że młodzi nie słuchają. Ale są tacy, którzy słuchają. Ponieważ to, co brzmiało kiedyś na jednym z naszych kazań, to to, że tak to Bóg zaplanował. Żeby kolejne pokolenia wprowadzały te młodsze w służbę i dawały im ten komfort uczenia się u swojego boku. Czy to jest możliwe u nas? Czy to jest możliwe u nas? Czy warto jest, żeby młodzi popełniali te same błędy i może po drodze się zniechęcali? Czy może właśnie w asyście dojrzałych chrześcijan mogli zobaczyć, że można to robić w taki, a nie inny sposób i być zachęcony do tego? Ja, moim ulubionym bohaterem biblijnym jest Kaleb. Ten starzec ponad 80-letni. I zawsze wyobrażam sobie to młode pokolenie, które patrzy na niego. I on stojąc tam o lasce mówi: dajcie mi te góry, a jeśli Pan będzie ze mną, zdobędę je. Nikt nie chciał tam iść. I widzę to młode pokolenie zapatrzone w niego. On mówi: ile sił miałem, gdy wychodziłem, tyle mam i teraz, gdy wychodziłem z Egiptu. Więc jeśli Pan będzie ze mną, zdobędę je. Nie miał fizycznych sił, takich można powiedzieć, jak 30-latek. Często moja mama mówi: o, czego ja nie zrobię, po czym po godzinie, po dwóch już nie może chodzić. Ale w nim był ten duch szczególny. On wiedział, że Bóg go nie zostawi. Wiedział, że jeżeli obiecał, to go poprowadzi. Wiedział doskonale, bo przez te wszystkie lata Bóg był absolutnie wierny i się nie zmienił. Skąd mają wiedzieć, jaki Bóg jest? Bo przeczytali w książce? Ale gdy przychodzi do konfrontacji, okazuje się, że książka nie pomaga. I ta wiedza gdzieś przepada. Potrzebują zobaczyć. Potrzebują pójść za kimś, kto to już robił. I mieć ten komfort uczenia się u boku innych. Mówię to celowo i co jakiś czas będę powtarzać, już teraz na zakończenie zupełnie, aby zachęcać was wszystkich, którzy jesteście tu w zborze, do tego, byście nie wycofywali się. Może ta służba musi się zmieniać. Może są inne jeszcze płaszczyzny, by zajmować się pewnymi nowymi rzeczami, ale nie wycofujcie się. Ponieważ wiara staje się cenna w miarę upływu czasu, jeżeli chodzimy z Bogiem. Wiernie. Jest jak złoto w ogniu wypróbowane. Jeżeli chodzimy z Nim.